Warszawskie niebo wygląda w tym momencie całkiem ładnie. Nie jest specjalnie zachmurzone, niebo jest niebieskie, słońce świeci na złoto, temperatura 18 stopni, a i chyba tak będzie do wieczora, także całkiem przyjemnie. A jak jest w Los Angeles? Audio.
Wizualny.
Witam się, Karol Szafraniec, w kolejnym odcinku audiowizualnego. Przypominam, że jest to podcast o filmie i kulturze, szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Ja jestem filmoznawcą, kulturoznawcą i prezentuję tutaj różne tematy właśnie z filmem i z kulturą audiowizualną związane, a podcast nie mógłby istnieć, gdyby nie stypendium Kultura w sieci ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Witam się w kolejnym odcinku. Wiem, że regularność tego podcastu nie jest jego najmocniejszą stroną, ale będę się starał, żeby było coraz lepiej. W najbliższym czasie troszkę nadrobimy zaległości, więc odcinki pewnie krótsze, ale będą troszkę częściej. A dzisiaj zapowiadany artysta. Artysta, o którym już pisałem na Facebooku, że właśnie najbliższy odcinek jemu poświęcimy. Artysta bardzo wszechstronny. Artysta, który jest malarzem, rzeźbiarzem, stolarzem, autorem, twórcą mebli, scenografii, efektów dźwiękowych, jest muzykiem, kompozytorem, ale oczywiście jest też filmowcem i to jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina. To już tak sobie też myślałem, przygotowując ten odcinek, to już nie tylko klasyk współczesnego kina, to już właściwie Nestor współczesnego kina, ale cały czas aktywny, cały czas niesamowicie żywotny i faktycznie, gdyby zastanawiać się nad postaciami, które tak realnie najbardziej wpłynęły na krajobraz audiowizualny współczesnego świata, czy ostatnich 20-30 lat, no to trudno będzie znaleźć kogoś, kto miałby tak duże znaczenie jak David Lynch, dlatego w jaki sposób patrzymy na świat, jaką mamy wyobraźnię, w jaki sposób myślimy o różnych rzeczach. To jest niesamowicie ważny twórca i twórca, który w jakimś sensie definiuje swoją epokę. No i właśnie nim chciałbym dzisiaj się zająć i wytłumaczę się też dlaczego. Dlatego, że David Lynch jest twórcą wyjątkowo mi bliskim. Chciałbym poświęcić mu więcej odcinków. Chciałbym, żeby Lynch w audiowizualnym powracał z pewną regularnością, żeby co jakiś czas tworzyć odcinki, w którym będę się zajmował różnymi aspektami jego twórczości. Bo tak jak mówiłem przed chwilą, można o Lynchu opowiadać jako o reżyserze filmowym, ale też można od bardzo innych stron. Można na przykład zająć się reklamami, które tworzył. Niedługo wejdzie do sprzedaży konsola PlayStation 5. David Lynch kręcił bardzo niesamowite, bardzo oryginalne reklamy, całą kampanię reklamową dla konsoli PlayStation 2. Można na przykład to przypomnieć, a nie jest to tak bardzo znane. Można opowiedzieć o jego projektach muzycznych, z których też tylko część zdobyła taki mainstreamowy rozgłos. Oczywiście można się nim zająć jako artystą plastykiem. No i też można oczywiście stworzyć różne odcinki podcastów, gdzie będziemy się przyglądać jego kolejnym filmom, czy jego kolejnym projektom filmowym. No na pewno o Davidzie Lynchu w tym momencie będzie się sporo mówić też przy okazji premiery nowej Dune, bo w końcu Lynch był tym, który stworzył jedyny jak na razie istniejący kinowy film na bazie książki Herberta. I był to film niezwykły, dlatego, bo z jednej strony była to porażka, była to produkcja nieudana, ale z drugiej strony ta niezwykła wyobraźnia charakterystyczna dla Davida Lyncha, pewna poetyka tego filmu, która jest w nim bardzo wyraźnie obecna, sprawiła, że jest to jednak dzieło w jakimś sensie kultowe i cały czas są fani tego filmu, którzy marzą o tym, żeby kiedyś wypuścić wersję taką pełną, reżyserską, tak jak Lynch sobie ją marzył, aczkolwiek nie ma na to raczej szans. Sam reżyser wielokrotnie mówił o tym, że od samego początku ten projekt był pomyłką, dlatego że on się po prostu nie nadaje do robienia produkcji tak spektakularnych, tak dużych, z taką ilością statystów i że o ile Dino De Laurentiisa, producenta i interesowała zrobienie fantastycznego, spektakularnego widowiska. O tyle samego Lyncha interesowały raczej spadające krople wody. I gdyby ten film miał wyglądać tak, jak on chciał, to trwałby, tak to kiedyś Lynch powiedział, trwałby ponad 8 godzin, składałby się prawie wyłącznie z abstrakcyjnych ujęć. Fabuła książki, którą przecież fani tej książki chcieliby odnaleźć, zeszłaby gdzieś na zupełnie dalszy plan, albo raczej byłaby wyczuwalna niż jakoś opowiedziana faktycznie. Więc ten film nie nadawałby się do oglądania, znaczy nie byłby ani satysfakcjonujący dla samego Lyncha, ani dla odbiorców, którzy nie są tymi odbiorcami, na których Lynchowi raczej zależy. Więc, ale niemniej jednak, no, Duna była filmem, do dzisiaj jest filmem na swój sposób intrygującym, tam są sceny zupełnie niezwykłe i też o samym tym filmie można by zrobić osobny odcinek. Natomiast w tym moim podejściu do Lyncha, który jest dla mnie też bliski do tego stopnia, że poświęciłem mu swoją pracę magisterską i mam takie wrażenie, że mimo tego, że David Lynch jest bardzo w Polsce popularny, bardzo jest w Polsce ceniony, ma w Polsce przyjaciół, miał w Polsce duże wystawy, jeden ze swoich filmów częściowo w Polsce nakręcił, jest zaprzyjaźniony z festiwalem Camera Image, nagrywał z polskimi twórcami muzykę, o czym będzie też w dzisiejszym odcinku i ten sentyment do Polski jest widoczny nawet w imieniu jego najmłodszej córki, która nazywa się Lula Bogini Lynch i ta bogini wzięła się właśnie z hołdu dla języka polskiego. On, kiedy kręcił Inland Empire, przyjeżdżał do Łodzi w towarzystwie swojej przyszłej żony. Wtedy to był jeszcze początek związku i najwyraźniej na tyle sympatyczne są to dla niego konotacje, że właśnie postanowił córce dać jedno z imion dać po polsku. Natomiast mam cały czas wrażenie, że recepcja Davida Lyncha w Polsce jest w jakimś sensie ograniczona. To znaczy to, co się o Davidzie Lynchu pisze, to, co się o Davidzie Lynchu mówi, to jest jakby powtarzanie najczęściej pewnego schematu tego, w jaki sposób go się odbiera. Powtarzane są takie słowa, wytrychy typu David Lynch postmodernista, David Lynch, który tworzy takie meandryczne, dziwaczne fabuły, który bawi się konwencją. Tymczasem w stosunku do tego, co powstaje na świecie, jak David Lynch nie tylko teraz, ale był interpretowany właściwie przez całą swoją karierę, mam wrażenie, że pewien mainstream tego, w jaki sposób Lynch jest opisywany i odbierany w Polsce, no jest taki dość ubogi, więc chciałbym troszkę tego Lyncha opisać w inny sposób, w audiowizualnym, w kolejnych jemu poświęconym odcinkach. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe, ale chciałbym też właśnie opisać Davida Lyncha szerzej, nie tylko jako filmowca. Naprawdę mam takie głębokie przekonanie, że jednak przede wszystkim jest to malarz, wykształcony zresztą malarz po studiach malarskich, który w kinie znalazł jakby najbardziej adekwatne medium do swojej wyobraźni, do swojego temperamentu, ale jednak jest to malarz tworzący kino, a nie filmowiec, który przy okazji maluje. Ale to oczywiście w przyszłości, natomiast ten podcast ma być też rodzajem polecanek dotyczącym polecanek, które dotyczą tego, co jest w internecie. A właśnie David Lynch w ostatnim okresie bardzo intensywnie działa na YouTubie, właściwie można powiedzieć, że został YouTuberem. Założył kanał, którego pierwszy filmik został wrzucony 11 maja 2020 roku. Kanał nazywa się David Lynch Theater i zdobywa ogromną popularność i dla wielu osób jest takiego pewnego rodzaju objawieniem. Niektórzy z zadziwieniem patrzą, jak David Lynch siedzi w swoim betonowym studio i spogląda przez okno na niebo w Los Angeles i opowiada o pogodzie, robi takie prognozy pogody, wrzuca te filmiki z zadziwiającą regularnością i zawsze te filmiki mają ten sam schemat. To znaczy najpierw David Lynch opisuje nam niebo w Los Angeles, potem wspomina o czymś, co mu się akurat przypomniało, nawiązuje do jakichś wydarzeń, które mają w tym momencie miejsce na świecie, albo przypomina muzyka, którego cenił i którego poleca słuchać, albo malarza, którego lubi. A potem powraca do opowieści o pogodzie i skupia się na temperaturze, po czym życzy nam wszystkim wszystkiego dobrego. Od jakiegoś czasu również na kanale David Lynch Theater pojawia się losowanie szczęśliwych numerków. David Lynch przez jakiś czas przygotowywał taki specjalny słój i z tego słoja losuje piłeczki i codziennie jest inny szczęśliwy numerek i w ten sposób właśnie Lynch jakby zachowuje pewien kontakt ze swoimi odbiorcami. No jest to dość oryginalne, dość ciekawe i dla niektórych zadziwiające. Przy okazji na kanale David Lynch Theater reżyser wygrzebuje różne rzeczy ze swojego archiwum, przypomina pewne filmy, które może nie były powszechnie znane, więc to również jest ciekawe, można Davida Lyncha poznać od takiej strony mało spektakularnej, takiej właśnie małych produkcji, których natworzył sporo w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Skąd wzięło się David Lynch Theater? Dlaczego David Lynch robi to, co robi? Bo to nie jest tak naprawdę coś nowego w jego twórczości. To wszystko, żeby zrozumieć, skąd to się wzięło, trzeba wrócić do czasów, kiedy David Lynch kręcił film Mulholland Drive. Mulholland Drive to film bardzo znaczący w filmografii Davida Lyncha. Z jednej strony świetnie odebrany, znakomicie odebrany przez krytykę, bardzo dobrze odebrany przez fanów. Film, za który dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes. Był nominowany za reżyserię do Oscara za Mulholland Drive, mimo tego, że jest to film tak dziwny i surrealistyczny. Niemniej jednak no, BBC na przykład w ankiecie całkiem niedawnej uznało Mulholland Drive za najlepszy film XXI wieku, więc ewidentnie był to sukces. Ale fani Davida Lyncha, ci, którzy uważnie obserwowali jego twórczość, mogli ewidentnie zauważyć, że Mulholland Drive był filmem specyficznym na tle tego, co działo się wcześniej, ponieważ był pierwszym filmem, w którym nie ma nic nowego. David Lynch ewidentnie się rozwijał od czasu Blue Velvet, kiedy jakby pierwszy raz stworzył coś, co jest jego takim już ewidentnie własnym stylem, gdzie stworzył taką własną ikonografię, którą rozwijał w kolejnych produkcjach. Mieliśmy wrażenie, że i Twin Peaks, i Dzikość Serca, i Zagubiona Autostrada, te wszystkie filmy były pewnego rodzaju rozwojem. W każdym z tych filmów pojawiał się jakiś inny, nowy element. Każdy następny wydawał się bardziej skomplikowany niż poprzedni. Również prosta historia, która w tym wszystkim jest pewnym wyłomem, ale też wnosiła jakby właśnie nowe elementy do twórczości Lyncha. Tymczasem Mulholland Drive wydawał się taką wielką sumą. Właśnie filmem, w którym nie ma żadnego nowego elementu, w którym pojawia się ta sama ikonografia, pojawiają się te wszystkie elementy jeszcze raz, które były tak charakterystyczne dla tej całej twórczości od Blue Velvet do powstania Mulholland Drive. Struktura narracyjna tego filmu przypominała troszkę Zagubioną Autostradę. I choć powstał film absolutnie wspaniały, to właśnie można było wyczuć, że jest to pewnego rodzaju podsumowanie, że jest to takie the best of. I w dodatku są w tym filmie takie dwa, można powiedzieć, statementy, które mają duże znaczenie. Z jednej strony scena w klubie Silencio, która jest pewnego rodzaju takim credo artystycznym Davida Lyncha. Oczywiście dość enigmatycznie, można powiedzieć, wyznanym, ale pewna relacja między rzeczywistością a fikcją jest tutaj bardzo wyraźnie zaznaczona. Wydaje się, że ta scena w klubie Silencio, w której zresztą pojawia się faktycznie klucz, jest pewnym kluczem do wyobraźni Davida Lyncha, do jego stylistyki, do pewnego sposobu, w jaki on rozumie rzeczywistość filmową. I oglądając tę scenę wiele razy, wydaje mi się, można do bardzo ciekawych wniosków dojść do tego, jak Lynch tworzy filmy, jakie ma do nich podejście i do tego, czym w ogóle jest sztuka, jaką ona ma relację w stosunku do rzeczywistości. Natomiast jest tam też bardzo dużo w Mulholland Drive takich no, niesympatycznych opisów hollywoodzkiej rzeczywistości. Cała branża właściwie filmowa jest w Mulholland Drive pokazana w sposób taki mocno cierpki, sarkastyczny, złośliwy, bardzo niesympatyczny i właściwie wszystkie postacie, które są związane z przemysłem filmowym, są w tym filmie albo żałosne i groteskowe, albo po prostu demonicznie wręcz złe. Mamy tam też ciekawie z dzisiejszego punktu widzenia pokazany wątek relacji między producentami i aktorkami i po jakby aferach z Me Too. No jest to szczególnie jeszcze mocny fragment Mulholland Drive, więc wyraźnie widać, że Lynch z jednej strony coś tym filmem podsumował, ale z drugiej strony trudno się dziwić, że po Mulholland Drive Lynch jakby się wycofał. I tak jak mówiłem przy okazji Dune, że to był taki film, w którym Lynch miał poczucie, że wchodzi w nie swoje buty. Tak też całe to zamieszanie wokół niego, kiedy on się stał jakby reżyserem niezwykle oryginalnym, tworzącym filmy zawsze tak jak chce, ale jednak stał się gwiazdą, stał się w centrum, był jakoś w mainstreamie hollywoodzkim w latach 90. przede wszystkim po sukcesie Twin Peaks, to wszystko zaczęło go męczyć. To nie jest tego typu artysta, to nie jest gwiazdor, to nie jest człowiek, który lubi wielki biznes wokół siebie. I nawet te produkcje, które tworzył w latach 90. z perspektywy czasu chyba wydawały się mu zbyt drogie, zbyt męczące, zbyt związane z różnymi kampaniami promocyjnymi, z naciskami producentów, ze zbyt dużą ekipą. To jest też coś, czego Lynch bardzo nie lubi. On lubi pracować z wybraną grupą ludzi. To jest w ogóle taki artysta, który ma taki rękodzielny stosunek do swojej sztuki. Lubi bardzo takie osobiste zaangażowanie i lubi, kiedy ma wokół siebie ludzi sprawdzonych, z którymi może tworzyć właśnie jakby swój świat. Natomiast kiedy ta produkcja filmowa zaczyna przypominać produkcję przemysłową, to to jest coś, co zdecydowanie go brzydzi i co go odstręcza w jakiś sposób. I to było niezwykle świadome i to jest bardzo ciekawe też opisane w książce, którą wszystkim polecam. Książka nazywa się Room to Dream. Książka, która jest taką ciekawą autobiografią napisaną na dwie ręce, napisaną przez Davida Lyncha i Christine McKenna. Książka, w której dziennikarka Christine McKenna opisuje całe życie Davida Lyncha, tworzy taką jego biografię, a potem sam Lynch dopowiada, jakby z własnej perspektywy opisuje to, co ona opisuje jakby z zewnątrz. A więc to jest taki rodzaj dialogu między dziennikarką, między tym, jak, do czego ona dotarła, jaki research zrobiła, a potem mamy to skonfrontowane z tym, jak Lynch widział kolejne etapy swojego życia. Ta książka ma też wersję audiobookową, bardzo ciekawą, gdzie tę część napisaną przez McKenna czyta ona, natomiast Lynch sam jakby dopowiada. Niedawno jeszcze ta wersja audiobookowa istniała na Spotify jako po prostu album muzyczny Davida Lyncha. Niestety ostatnio zniknęła, ale być może jeszcze wróci, albo można to zdobyć gdzieś indziej. W każdym razie książka niezwykle ciekawa, bardzo starannie przygotowana, z takim bardzo rzetelnym indeksem. Więc jeśli ktoś poszukuje informacji o Davidzie Lynchu, nie interpretacji, nie jakichś filmoznawczych analiz jego twórczości, ale właśnie takiego jakby klucza do jego życia, bez też jakiejś nadmiernej egzaltacji, bo z jednej strony jest sam Lynch, ale z drugiej strony właśnie ta autorka, która dość rzeczowo i konkretnie opisuje jego życie, no to książka ta jest bardzo interesująca, ale w niej właśnie między innymi jest opisany ten proces wycofywania się, że po Mulholland Drive Lynch postanowił jakby powrócić do korzeni, postanowił zresetować swoją twórczość i zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby znowu czuć się jak artysta, który po prostu tworzy jakieś takie własne rzeczy w małym gronie, gdzie to wszystko jest skromne, ale wszystko jest jakby dotykalne, nad wszystkim ma się kontrolę i jest jakby pozbawione tej presji wielkiego biznesu. Więc to, co niektórych dziwiło, że właśnie po Mulholland Drive Lynch długo nic nie kręcił, potem kręcił jakieś dziwne, małe rzeczy, to był właśnie świadomy ruch. Te pieniądze, które on zarobił na filmach z lat 90., które jednak też dość dobrze się sprzedały w końcu, przede wszystkim przeznaczył na rozwój swojej fundacji, która promuje medytację transcendentalną. To jest taki chyba najbardziej kontrowersyjny element życia Davida Lyncha. Akurat dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale to też ciekawe, że jakby Lynch właśnie pieniądze, które zarobił, przede wszystkim przeznaczył na to, co uważa za pewnego rodzaju misję, a nie na jakieś własne wygody. To, czego on natomiast szukał, to przede wszystkim właśnie spokój, ten rodzaj takiego możliwości kameralnego działania na własną rękę i to miejsce, które go najbardziej cieszy, w którym czuje się taki wolny i najbardziej jakby twórczy, to jest właśnie jego studio, które zbudował w 1997 roku, który jest takim betonowym bunkrem. Na środku znajduje się wielka reprodukcja obrazu Hieronima Boscha. Wokół tego są zbierane różnego rodzaju szpargały, narzędzia, urządzenia, sprzęty, właściwie zbierane przez całe życie. No i w tym studio, które służy jako studio nagraniowe, jako studio malarskie, jako warsztat, jakby Lynch robi przeróżne rzeczy i to również możemy zobaczyć w internecie, ponieważ na kanale David Lynch Theater nie tylko pojawiają się te prognozy pogody, ale też co jakiś czas David Lynch pokazuje, jak tworzy różnego rodzaju własne przedmioty, albo jakieś własne meble, albo na przykład stojak na telefon komórkowy, no i tak troszkę nam pokazuje David Lynch, jak takie rzeczy można tworzyć. To jest bardzo ważne, że Lynch jest takim artystą w starym stylu. Iwo Zmyślony, krytyk sztuki, kiedyś po zobaczeniu wystawy w Toruniu Davida Lyncha stwierdził, że właśnie David Lynch nie jest artystą wizualnym w takim sensie jakby dzisiejszym, tylko jest raczej, przypomina raczej starych, klasycznych, dwudziestowiecznych artystów awangardowych. Raczej jest artystą plastykiem niż artystą wizualnym i przyrównał troszkę dzieła Davida Lyncha, jego obrazy albo jego takie prace na pół rzeźbiarskie do twórczości Władysława Hasiora. I coś w tym jest. W ogóle postawa Lyncha artystyczna przypomina troszkę tych klasyków awangardy, właśnie bardziej ich niż współczesnych, postmodernistycznych artystów. I podobnie jak na przykład polski odlotowy reżyser filmów animowanych, z którego poczucie humoru na pewno by się Lynchowi podobało, czyli podobnie jak Julian Antonisz, Lynch właśnie lubi robić wszystko sam. Oczywiście jeśli czegoś nie potrafi robić, to ma od tego ludzi, ale lubi sam konstruować meble, sam konstruować, nie wiem, różnego rodzaju urządzenia. Jeśli potrafi, to woli to robić sam i też właśnie dlatego sporo elementów scenograficznych w filmach Lyncha to też są rzeczy, które on sam tworzył. No i to też możemy właśnie sobie pooglądać na jego kanale YouTube'owym. I właśnie to miejsce, to studio, ten taki bunkier, w którym Lynch nawet ma taki dość zmyślny kran połączony z pisuarem i to sprawia, że on tam może siedzieć właściwie odizolowany od świata przez bardzo długi czas. To sprawia, że on czuje się szczęśliwy, ale on właśnie tak potrzebuje pracować. A jeśli pojawiają się jacyś ludzie, to muszą to być ludzie bardzo zaufani i właśnie po nakręceniu Mulholland Drive Lynch właściwie zresetował też otoczenie wokół siebie i zaczął zbierać wokół siebie ludzi młodych, ludzi entuzjastycznych, ale takich, którzy są jakby policzalni na palcach jednej ręki i z którymi może bardzo ściśle działać. I zastanawiał się, jak rozpocząć na nowo, jak rozpocząć właśnie karierę już niewielkiego filmowca, który robi za wielkie pieniądze, ale jak zacząć robić sztukę taką właśnie na małą skalę. I otworzył się na technologie cyfrowe. To już było po nakręceniu Mulholland Drive, lata 2000. Otworzył się na technologie cyfrowe na dwa sposoby. Po pierwsze, otworzył się na samą technologię, na dystrybucję cyfrową, na internet i zaczął sprawdzać, co w internecie, w jaki sposób internet może przydać się artyście do tego, żeby nawiązać kontakt z odbiorcami z pominięciem wielkich pośredników. Otworzył się też na cyfrową rejestrację obrazu i dźwięku, do której kiedyś był bardzo niechętny. Jeśli ktoś jest fanem Davida Lyncha, to na pewno pamięta książkę, którą stworzył z Chrisem Rodleyem, Wywiad Rzeka. Znakomita książka, świetny Wywiad Rzeka, którego tytuł oryginalny jest I See Myself. Po polsku nazywało się to Widzę Siebie, było to wydane przez wydawnictwo Znak. I tam właśnie te rozmowy odbywały się przede wszystkim w latach 90. po nakręceniu Zagubionej Autostrady. W tamtych rozmowach David Lynch często mówił o tym, jak nie cierpi komputerów, jak nie montuje nigdy elektronicznie swoich filmów, tylko zawsze ręcznie ta taśma musi być klejona, bo on ma tą potrzebę, żeby kręcić na taśmie filmowej, żeby montować film ręcznie, żeby było to poczucie właśnie dotykalności, jakiejś takiej materialności filmu. Natomiast po 2000 roku Lynch zmienił troszkę zdanie i stwierdził właśnie, że technologia cyfrowa co prawda daje gorszą jakość obrazu, nie daje tak pięknego efektu estetycznego, tak głębokich kolorów, to też dla niego było bardzo ważne, no ale za to daje pewnego rodzaju niezależność. I Lyncha zaczęło kręcić to, że on sobie kupi kamerę cyfrową niskiej rozdzielczości i będzie miał te same możliwości, które ma jakiś młody student gdzieś na świecie. I właśnie z tą kamerą może wyjść przed siebie i wykorzystać swoją wyobraźnię, wykorzystać swój talent do tego, żeby tworzyć jakieś małe, drobne rzeczy i dzięki temu się realizować. No i to było dla niego bardzo ciekawe, takie bardzo ciekawe doświadczenie, jakby rozpoczęcie kariery artystycznej w jakiś sposób na nowo. I postanowił to wszystko połączyć w projekcie, który nazywał się davidlynch.com. No i to było coś, co istniało przez całkiem sporą ilość lat i czemu się przede wszystkim David Lynch poświęcał właśnie po nakręceniu Mulholland Drive. davidlynch.com to była strona internetowa działająca na zasadzie subskrypcji. To znaczy Lynch stwierdził, że jeśli ludzie będą płacić, spłaciło się $10 miesięcznie, no to wtedy dzięki temu jego fani, czy ci, którzy są zainteresowani jego działalnością, będą mieli dostęp do różnego rodzaju jakby nowych rzeczy, które tworzy, ale właśnie te rzeczy są tworzone całkiem niezależnie od jakichś wielkich nacisków i zaczął przygotowywać przez jakiś czas content na tę, jak to się brzydko mówi, na tę stronę internetową i bardzo go to cieszyło. Właśnie uczył się różnych rzeczy, nauczył się obsługiwać Photoshopa, którego do dzisiaj obsługuje i używa, ale jak mówi, używa go w 10%. Kiedy potrzebuje go używać bardziej, no to są od tego ludzie, którzy mu pomagają. Natomiast jemu jakby wystarcza do tego, co on potrzebuje, taki zakres działalności, taki zakres umiejętności photoshopowych. Nauczył się też obsługiwać program Flash, w którym mógł robić animacje. Warto pamiętać, że David Lynch zaczynał w ogóle od animacji. Jego debiut filmowy to była animacja i stopniowo dopiero przechodził do kina aktorskiego, więc miał też to poczucie, że właśnie dzięki technologiom cyfrowym znowu będzie mógł bawić się filmem animowanym. Wobec czego zaczął przygotować różnego rodzaju projekty i czasami one były, wynikały całkowicie z jego wyobraźni, a czasami były, wynikały z jakiegoś zbiegu okoliczności. I tak na przykład przygotował zrobiony we Flashu czarno-biały serial animowany Dumbland, który był taki jak jego tytuł, to znaczy było to dość głupie, oparte na takim trochę prymitywnym humorze, pełnym przemocy, niewybrednych żartów o grupie takich facetów, którzy właśnie są niezbyt rozgarnięci łagodnie mówiąc. Estetycznie ten serial przypominał troszkę taki czarno-biały komiks, który w latach 90. David Lynch robił, który nazywał się The Angriest Dog in the World, czyli najbardziej wściekły pies świata. I właśnie był pełen takiej agresywnej, negatywnej energii charakterystycznej dla niektórych elementów twórczości Lyncha i tak samo było z serialem Dumbland. A co ciekawe, dlaczego Lynch robił serial w technologii Flash, która była wtedy zresztą bardzo modna i bardzo dużo takiej, takiej działalności trochę półamatorskiej, internetowej właśnie tworzono w tej technologii? Otóż dlatego, że w pewnym momencie gdzieś na jakimś spotkaniu prezes firmy Shockwave, czyli firmy, która stworzyła oprogramowanie Flash, spotkał Davida Lyncha i powiedział mi: słuchaj, ja chcę, żebyś ty pracował dla mnie. Tim Burton robi dla mnie film we Flashu, ty też zrób dla mnie film we Flashu i dzięki temu będziesz miał udziały w naszej spółce. No, zgadzasz się? No to David Lynch powiedział, że się zgadza i właśnie dlatego tworzył we Flashu przez jakiś czas Dumbland. Inną produkcją znaczącą, bardzo słynną wśród fanów Davida Lyncha, którą tworzył dla davidlynch.com, był serial, miniserial Rabbits. Bardzo dziwna, bardzo surrealistyczna rzecz. Telenowela, można powiedzieć, o rodzinie królików. Króliki mieszkają sobie w pewnym domu, mówią do siebie jakieś bardzo dziwne monologi. No, ciężko to jak zwykle z filmami Lyncha opowiedzieć. Można sobie to zobaczyć w internecie. Również na David Lynch Theater serial Rabbits jest przypominany co jakiś czas. Kiedyś trzeba było za to płacić, teraz możemy to oglądać za darmo na YouTubie. Natomiast serial ten był o tyle ciekawy, że sprawiał wrażenie takiej metafilmowej refleksji na temat bytów filmowych, bo jest coś takiego dziwnego w Rabbits, że mamy wrażenie, że oto bohaterowie serialu, właśnie ta rodzina królików, oni są obserwowani. Obserwowani są przez widzów, jest śmiech publiczności i podskórnie ma się wrażenie, że te króliki zaczynają sobie zdawać sprawę, że są fikcyjnymi tworami. To znaczy zaczynają sobie zdawać sprawę, że ich świat jest jakąś konstrukcją i że poza ich światem istnieje jakiś inny świat, który patrzy na nich. I to jest bardzo ciekawa refleksja na temat, tak górnolotnie można powiedzieć, ontologii czy statusu ontologicznego bytów filmowych. I to jest coś, co Davida Lyncha zainspirowało później do stworzenia Inland Empire, gdzie mieliśmy historię aktorki, która gra jakąś rolę, gra jakąś postać i ta postać żyje własnym życiem i mamy jeszcze inne postacie, w które ta aktorka się wciela, ale każda z tych postaci żyje we własnym świecie i zaczyna czuć, że poza tym jej światem istnieją te inne światy, że być może stworzona w filmie postać zaczyna wychodzić poza kino, trochę jak w Ucieczce z kina Wolność, ale to jest w Inland Empire zupełnie inaczej przedstawione, ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka myśl, taki pomysł, który przyszedł gdzieś Lynchowi do głowy i rozwijał to w Rabbits, a potem właśnie zaczął to rozwijać w Inland Empire, gdzie zresztą Rabbits również się pojawiają na chwilę. Ciekawy był sposób kręcenia Rabbits, ponieważ jest to serial, w którym występują aktorzy. To nie są animowane kukiełki, to są prawdziwi aktorzy, którzy byli przebrani za króliki, co było dla nich straszliwie męczące. Te stroje królików były niewygodne, nieforemne, ograniczały oddychanie. A główną bohaterką Rabbits była królicza mama, którą grała Naomi Watts i ona musiała się w to wszystko przebierać, ale jak zawsze mówiła dla Lyncha, była w stanie zrobić wszystko, zresztą wszyscy godzili się na to, żeby w tych strojach występować. I mimo tych wszystkich niedogodności, mimo tego, że właściwie nie wiedzieli, w czym występują, mieli poczucie, że jest to taka niezwykła, piękna przygoda. Naomi Watts zresztą zawsze o tym mówi, że David Lynch jest człowiekiem, któremu ona zawdzięcza karierę, który traktował ją tak, jak nikt inny jej nie traktował, z taką uwagą, z taką estymą, z takim ciepłem. To jest zresztą coś, co aktorzy, a zwłaszcza aktorki zawsze mówią o Davidzie Lynchu. To jest twórca uwielbiany przez aktorów. Sposób właśnie zupełnie niehollywoodzki, w jaki on traktuje ludzi. I być może też dlatego Naomi Watts godziła się na wszystko, o co Lynch ją prosił. I między innymi stąd wzięła się jej rola w Rabbids. Więc właśnie serial Rabbids między innymi powstał dla davidlynch.com. No a poza tym właśnie na tej stronie internetowej Lynch też sprzedawał swoją kawę organiczną. Chyba już nie istnieje ta linia, ta marka kawy, ale wtedy to sobie istniało. Tam sprzedawał jeszcze różny inny tak zwany merch związany ze swoimi filmami. Można było kupić koszulki z głową do wycierania, z Twin Peaks, różne jakieś pamiątki, kubki, tego typu rzeczy. Oczywiście przede wszystkim związane z kawą. To jest coś, co dla Lyncha jest bardzo ważne. No i tak sobie ta strona davidlynch.com istniała i właśnie na tej stronie też Lynch czasami kręcił, rozmawiał z jakimiś artystami na przykład znaczącymi dla niego, z muzykami, ale też właśnie tam prezentował te swoje prognozy pogody, które stały się wielkim hitem. Niestety w pewnym momencie Lynch rozczarował się potężnie tym pomysłem davidlynch.com, ponieważ znowu zaczął czuć presję. To znaczy znowu czuł, że ludzie płacą te $10 miesięcznie, a skoro płacą, to trzeba im właściwie przez cały czas prezentować dużą ilość treści. I już można to robić, znaczy trzeba to robić, nawet wtedy, kiedy nie ma się weny, kiedy nie ma się pomysłów, kiedy jakby to nie wiąże się z niczym, co on by w danym momencie, na co by w danym momencie miał ochotę. No i to sprawiło, że on zaczął opuszczać troszkę ten pomysł davidlynch.com, zaczął się z nim żegnać, ale przez długi czas jeszcze robił te swoje prognozy pogody. I to był jakby taki jedyny sposób kontaktu cały czas z tymi osobami, które jeszcze chciały płacić za abonament na tej stronie. Istniał też taki specjalny czat na davidlynch.com, tam ludzie sobie rozmawiali o różnego rodzaju rzeczach, no ale w końcu stopniowo ten pomysł zmarł i skończyły się też te prognozy pogody. Natomiast one potem oczywiście gdzieś zaczęły być przypominane na YouTubie, gdzie niegdzie można cały czas obejrzeć sobie te stare prognozy pogody. Natomiast w tamtym czasie oczywiście Lynch też nakręcił film Inland Empire, o którym już wspominałem. Film, którego duża część powstawała w Łodzi. Lynch postanowił się też w tamtym czasie zajmować muzyką i nagrał kilka płyt. Najpierw płyt takie bardzo mało znane, w niewielkim nakładzie, na które w ogóle mało kto zwrócił uwagę. A potem zaczął nagrywać płyty, gdzie brali udział już znani muzycy i to stało się takim ważnym elementem jego twórczości w tym okresie między Inland Empire a trzecim sezonem Twin Peaks, gdzie jakby od strony filmów pełnometrażowych Lynch był twórcą właściwie nieaktywnym, ale tak naprawdę cały czas działał i cały czas robił różnego rodzaju rzeczy. No i w tym czasie też powstawały różnego rodzaju krótkie filmy, powstawały krótkie produkcje, jakieś takie eksperymenty. Na przykład kiedy Lynch tworzył Inland Empire w Łodzi, to też w tym czasie robił dużo zdjęć i te zdjęcia zresztą do dzisiaj wychodzą w różnego rodzaju albumach. Między innymi tworzył zdjęcia w łódzkich fabrykach, tam tworzył serię aktów, ale też kręcił takie krótkie etiudy. Próbował te swoje kamery niskiej rozdzielczości, więc poza Inland Empire, między innymi w łódzkich fabrykach na przykład nakręcił takie krótkie filmy, jakieś takie tajemnicze etiudki z Weroniką Rosati na przykład w roli głównej, więc wypróbował różnych aktorów, różne aktorki, różnego rodzaju ustawienia, na to miał jakby, dostało takie możliwości dzięki przyjaciołom z Camera Image, żeby takie rzeczy w Polsce robić. I w tym czasie poznał też kilka osób, z którymi współpracował bardzo intensywnie. Przede wszystkim dwie osoby tutaj mają znaczenie. Z jednej strony Dean Harley, czyli twórca muzyki ambientowej. Większość muzyki, którą dzisiaj słyszymy w tych produkcjach Lyncha, także w tym, co widzimy na David Lynch Theatre, to te dziwne dźwięki, takie ambientowe kompozycje, które słychać w tle, to najczęściej jest właśnie muzyka, którą Lynch tworzy nie z Angelo Badalamentim, z którym nie współpracuje dzisiaj już tak często, ale przede wszystkim właśnie to jest to, co tworzy z Deanem Harleyem. David Lynch od czasów lat 90. zresztą nauczył się, bardzo się rozwinął muzycznie. Troszkę gra na gitarze, troszkę gra na saksofonie. Sam komponuje też pewne melodie, ale zazwyczaj potrzebuje kogoś, kto muzycznie ogarnia te jego pomysły i właśnie najczęściej jest to Dean Harley. Ale też między innymi w tamtych czasach, od tamtego czasu pracuje z bardzo interesującą japońską montażystką i twórczynią filmów animowanych, która nazywa się Noriko Miyakawa. Z Noriko Miyakawą i to ma znaczenie, dlatego że na kanale David Lynch Theatre możemy zobaczyć wśród różnych rzeczy, które są tam prezentowane, film Pożar. Fire. I to jest coś, co szczególnie polecam. Jeśli ktoś wejdzie sobie na tą stronę David Lynch Theatre i zobaczy całą masę różnych rzeczy, nie będzie wiedział, czego się złapać, to szczególnie polecam właśnie film Pożar. Dlaczego tytuł polski? Dlatego, że w dużym stopniu było to robione właśnie dla Polaków i ten film dotychczas przed YouTube'em można było oglądać na wystawie w Toruniu. Bardzo króciutki film, film animowany, film, który sprawia wrażenie takiego ożywionego malarstwa Davida Lyncha. David Lynch w swoim malarstwie ma bardzo charakterystyczny styl. I właśnie ten film Pożar, jeśli ktoś nie widział nigdy obrazów Lyncha, to właśnie oglądając Pożar może sobie troszkę wyobrazić, jak te obrazy wyglądają. I jest to taka etiuda o jakiejś bardzo dramatycznej sytuacji, o kimś, komu spłonął dom. I to jest też taki wątek, który powtarza się w twórczości Lyncha od właściwie samego początku. Wątek domu, ale ten dom, miejsce, które powinno być bezpieczne, które powinno dawać nam ciepło, staje się miejscem jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa. W Eraserhead, w głowie do wycierania, dom, w którym mieszka główny bohater, jakby od środka gnije i rodzina, która powinna dawać pewnego rodzaju ciepło, też przynosi zagrożenie, a przede wszystkim dziecko jest źródłem tego zagrożenia. Ale wcześniej w filmie Babcia, w filmie Grandmother, krótkometrażowym, bardzo pięknym filmie Lyncha, gdzie jakby pierwszy raz zawiązują się najważniejsze tematy, które potem będzie podejmował. Mieliśmy historię chłopca, który jest, nad którym znęca się jego rodzina i to również dom rodzinny jest źródłem zagrożenia. Ten dom właściwie dla niego się rozpada i dlatego on ucieka na strych i na tym strychu jakby hoduje sobie niczym roślinkę babcię, do której będzie mógł uciekać. Bardzo ciekawa, bardzo piękna rzecz, też polecam, żeby sobie znaleźć. Ale właśnie w tym filmie Pożar, zresztą poza głową do wycierania, poza babcią, też właśnie w tamtym okresie Lynch maluje bardzo wiele obrazów, gdzie mamy zniszczony dom, gdzie właśnie mamy jakąś postać, która stoi obok płonącego domu, albo ten dom ulega jakiejś jeszcze innej dezintegracji. To jest jakaś taka ewidentna obsesja w twórczości Lyncha. No i ona również ma odbicie w tym filmie Pożar. I Pożar to jest oczywiście film prawie całkowicie samodzielnie zrobiony przez Lyncha, ale elementy animowane, elementy montażowe są tam właśnie stworzone przez Noriko Miyakawę. A muzyka w tym filmie to z kolei jest dzieło Marka Żebrowskiego. I tutaj też warto wspomnieć o Marku Żebrowskim. To jest taka mało znana paradoksalnie w Polsce postać, to jest kompozytor, to jest pianista, to jest teoretyk muzyki, wykładowca, ale mieszkający za granicą, mieszkający przede wszystkim w Kalifornii, ale też jest to człowiek, który współpracuje od lat z festiwalem Camera Image. W Stanach Zjednoczonych napisał książki, między innymi o Ignacym Paderewskim i o Chopinie, więc bardzo promuje polską muzykę, ale dzięki Camera Image David Lynch poznał w pewnym momencie Marka Żebrowskiego i razem grali kilka koncertów i nagrali też płytę Polish Night Music. To jest taka płyta, czy w ogóle muzyka, którą razem tworzyli, to muzyka, gdzie David Lynch grał jakieś takie swoje improwizowane, ambientowe impresje, a Marek Żebrowski jako wykształcony muzyk słuchał sposobu, w jaki David Lynch improwizuje i do tego jakby tworzył pewien taki bardziej poukładany background, jakieś takie bardziej poukładane tło muzyczne. Więc Lynch sobie improwizował, do tego dokładał się Marek Żebrowski i dzięki temu to nabierało takiego bardziej muzycznego charakteru, ponieważ Lynch jest faktycznie takim non-musician, czyli jest człowiekiem bardzo czującym muzykę, bardzo mającym ogromną wyobraźnię dźwiękowo-muzyczną, ale nie będący klasycznym muzykiem. I jak sam Lynch mówi podczas nagrywania płyty z Markiem Żebrowskim albo podczas grania koncertów z nim, dzięki Żebrowskiemu, jak on sobie gra i sobie improwizuje, to ma takie poczucie, że wie, co robi. No i z Markiem Żebrowskim właśnie współpracował. Część muzyki Vinland Empire to muzyka nagrana razem z Żebrowskim. To też był, no i właśnie ta płyta Polish Night Music. I Polish Night Music to też jest ciekawy pomysł wyjściowy był na tą płytę, ponieważ obaj panowie postanowili grać muzykę, która im się kojarzy z nastrojem Polski. A Polska dla obydwu panów tak naprawdę była miejscem dość tajemniczym. Dla Davida Lyncha oczywiście Polska była zupełnie niesamowita, ponieważ jest to kraj obcy, do którego przyjechał kręcić film. Jak wspomina w książce Room to Dream, Polska nie jest zbyt piękna latem, tak pisze David Lynch, jest mało wtedy ciekawa, natomiast jest niezwykła w zimie. Dlatego, bo ta zima nie jest taką prawdziwą zimą, ale pewna taka niesamowita atmosfera, która wtedy jest w polskich miastach. No Lynch przede wszystkim zna tę atmosferę z Łodzi albo z Katowic, w których też miał wystawę. Ta atmosfera jesienno-zimowa sprawia, że jest taka specyficzna zawiesina, niesamowitość w polskim powietrzu, jest jakaś niesamowita atmosfera. Z kolei Marek Żebrowski, jako Polak, ale nie mieszkający w Polsce, sam wspominał, że dla niego Polska jest takim krajem, który zna tylko do pewnego stopnia. Więc z tej kolaboracji oni właśnie sobie wyimprowizowywali taki pejzaż, który im się kojarzy z Polską, która dla obydwu jest krajem trochę dziwnym, trochę niesamowitym, trochę magicznym, troszkę też pewnie strasznym, tak to przynajmniej możemy mieć wrażenie oglądając Inland Empire. Natomiast Marek Żebrowski tworzy też muzykę po prostu jako kompozytor, poza tym, co robi z Davidem Lynchem i właśnie jego utwór na taki utwór kameralny jest słyszalny jako tło muzyczne dla filmu Pożar, Fire. Także też bardzo ciekawa rzecz i właśnie mająca pewny związek z Polską. Natomiast Noriko Miyakawa, która tworzy animację do Fire, to jest osoba, z którą Lynch współpracuje od bardzo dawna, bardzo ważna dla niego. Współpracował z nią najpierw przy kręceniu reklam, potem była jedną z montażystek Inland Empire, no a między innymi potem była odpowiedzialna za te wszystkie dziwne i kontrowersyjne dla niektórych efekty wizualne w Twin Peaks w trzecim sezonie. Jak wiadomo, też pewnie z powodu ograniczeń budżetowych. Trzeci sezon Twin Peaks składa się, znaczy efekty specjalne w trzecim sezonie Twin Peaks czasami sprawiają wrażenie takich dość chałupniczych animacji komputerowych, bardzo specyficznych. Niektórym się to podoba, niektórych to odstręcza, ale właśnie ten styl efektów wizualnych to jest właśnie coś, co tworzy Noriko Miyakawa. No i Davidowi Lynchowi najwyraźniej bardzo się to podoba. Prawdopodobnie, mimo tego, że nie zawsze to wygląda dobrze, czasami to właśnie wygląda jak takie, jak ktoś sobie siedzi w komputerze i jakby wygląda to dość amatorsko, jakby po prostu David Lynch siedział w komputerze i sobie w jakichś najtańszych programach coś obrabiał. Niemniej jednak daje to właśnie takie poczucie ręcznie robionej sztuki, znaczy komputerowo, ale takiej, że to jest właśnie coś, nad czym on ma pełną kontrolę, że to nie wymaga jakichś wielkich studiów, nie wymaga jakiegoś bardzo skomplikowanego oprogramowania i to jest rodzaj takiej zabawy artysty, który może sobie sam na własnym komputerze przy pomocy właśnie Miyakawy tworzyć. Myślę, że dlatego on się decyduje na tego typu działania, bo jego wyobraźnia wtedy jest zupełnie nieskrępowana i nawet jeśli to nie wygląda tak dobrze, no to ma to też pewien urok, ale przede wszystkim dzięki temu ma to poczucie kontroli. Więc Noriko Miyakawa cały czas współpracuje z Lynchem, również przy jego nowych produkcjach. Jeśli chodzi o Miyakawę, to warto wspomnieć jeszcze o jej współpracy z Lynchem przy koncercie Duran Duran, przy rejestracji koncertu Duran Duran. To również jest jedna z rzeczy, które David Lynch robił po nakręceniu Inland Empire, a które są takie mało pamiętane. Niestety trudno jest zobaczyć fragmenty tego koncertu na YouTubie. Ten koncert nigdy się nie ukazał na Blu-rayu ani na DVD, ale był taki czas, kiedy American Express we współpracy z YouTubem zrobili serię koncertów popularnych zespołów rockowych i postanowili, że połączą zespoły rockowe ze znanymi reżyserami. I z tego powstały dość niesamowite kolaboracje, bardzo nieoczywiste i bardzo nieoczywiste właśnie filmy rejestrujące koncerty. Zespół The Killers został połączony z Wernerem Herzogiem, który właśnie nakręcił o nich dokument i stworzył, zarejestrował ich koncert i jakby po swojemu go zmontował. Między innymi też Terry Gilliam nakręcił koncert zespołu Arcade Fire, a właśnie David Lynch nakręcił koncert Duran Duran. I tam były takie bardzo specyficzne wizualizacje i właśnie za nie również odpowiedzialna była Noriko Miyakawa. No i między innymi właśnie na YouTubie, jeśli chodzi o te filmy, starsze produkcje, które czasami Lynch przypomina, no to właśnie możemy zobaczyć Pożar, ale możemy też zobaczyć taki film, który nazywa się Three R's, czyli film, który również gdzieś tam powstał jakiś czas temu i Lynch teraz go wygrzebał i pokazał światu. I to jest bardzo krótka produkcja, ale też polecam, żeby ją zobaczyć. Również zrobiona w sumie takimi bardzo chałupniczymi metodami, kamerą cyfrową i takimi bardzo prostymi technikami, ale wyobraźnia Lyncha ma tutaj ogromne znaczenie i to jest film, który jest taką duchową kontynuacją filmu Alphabet. Wczesne filmy Davida Lyncha, to jego pierwsze filmy, które zrobił, które były jeszcze właśnie troszkę animacjami, troszkę filmami aktorskimi. W tamtym czasie właśnie powstał film Grandmother, czyli Babcia, o którym wspominałem, ale też w tym czasie powstał film Alphabet, który jest taką impresją, takim bardzo surrealistycznym, makabrycznym filmem o szkole i o tym, jak litery i nauka alfabetu działa opresyjnie na jednostkę. To miało bardzo duże znaczenie dla Lyncha, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, Lynch jest artystą myślącym obrazami, Lynch jest artystą myślącym intuicyjnie, Lynch jest człowiekiem, który nie lubi niczego tłumaczyć i który, jak mówi, z latami nauczył się mówić, nauczył się udzielać wywiadów, nauczył się mówić do ludzi, ale jakby jest to pewnego rodzaju maska. To nie jest jego taki naturalny stan bycia. Lynch raczej woli niewerbalny kontakt z rzeczywistością, niewerbalny kontakt ze światem. I to, że trzeba było się nauczyć mówić, trzeba było się nauczyć racjonalizować to, człowiek się musi nauczyć racjonalizować to, co dzieje się z nim w środku i uczy się tego między innymi poprzez naukę pisania, liczenia i poprzez to wszystko, co jest w szkole, no to Lynch to zapamiętał jako coś bardzo traumatycznego, jako coś właśnie takiego, gdzie cywilizacja dokrawa nas do pewnego rodzaju swoich potrzeb, ale to jest pewnego rodzaju okaleczenie. I właśnie Lynch tak to odbierał i Alphabet był pewnego rodzaju takim protestem przeciwko edukacji, która zmusza do myślenia o pewnych schematach i pewnego rodzaju takiego linearnego myślenia, które Lynchowi jednak jest zupełnie obce. No i właśnie Three R's jest czymś podobnym, tylko tutaj pojawiają się nie tylko litery, ale pojawiają się też liczby, nauka liczenia i takiej arytmetyki najwyraźniej również jest czymś traumatycznym. Dla osób, dla których szkoła była traumatyczna, no to z pewnością będzie to bardzo bliskie, ale właśnie też jest to taki ciekawy, krótki filmik, który Lynch zaprezentował. Mamy jeszcze film Scissors, nożyczki, który możemy ewentualnie skomentować jako taki ironiczny, zabawny, półanimowany komentarz do montażu filmowego. To również coś, co znajduje się na David Lynch Theater. No a poza tym David Lynch też na tym swoim kanale obserwuje owady. Owady to jest jego taka wielka obsesja jeszcze z czasów dziecięcych. Jako dziecko David Lynch zbierał właśnie ciekawe owady i trzymał je gdzieś w słoikach i w różnych miejscach i bardzo lubi się przyglądać ich życiu. I mamy między innymi dwa filmiki. Jeden taka historia małego robaczka, który sobie chodzi po drzewie i nie może znaleźć właściwej drogi. A drugi to bardzo dramatyczna walka pająka z pszczołą, którą David Lynch zaobserwował właśnie w swoim studiu, w tym betonowym bunkrze i sobie postanowił ją nakręcić i wzmocnił ją ciekawymi efektami dźwiękowymi. Dzięki temu z tego powstała taka trzymająca w napięciu opowieść. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że kiedy David Lynch podczas swoich raportów pogodowych nawiązuje do wydarzeń, które dzieją się na świecie, no to chyba taki najbardziej przejmujący moment był wtedy, kiedy po zabójstwie George'a Floyda przez Stany Zjednoczone przechodziła fala protestów i David Lynch dał temu wyraz, raz trzymając w tle za sobą napis Black Lives Matter, ale też był taki jeden moment, kiedy był ten czas tak zwanego blackoutu, kiedy to wiele osób na znak protestu zaciemniały swoje na przykład profile na Facebooku. David Lynch wtedy wystąpił z prognozą pogody na YouTubie, pokazując tylko puste krzesło. Nikt nic nie mówił, jego samego też nie było na ekranie. Bardzo to było dobrze odebrane akurat wtedy. Więc cały czas jest to pewien barometr. To, co David Lynch robi na tym swoim kanale, nie tylko jest pewnego rodzaju ekspresją artystyczną, ale też jest pewnego rodzaju wyrazem świata, który jest wokół. Sam Lynch mówi w wywiadach, że ma wrażenie, że przez długi czas jeszcze nie nakręcił żadnego filmu, wobec czego trzeba działać inaczej. Mam też takie wrażenie, że ta jego działalność na YouTubie z tego czasu jest bardzo interesującym takim elementem większego zjawiska. Kto wie, czy za jakiś czas nie będzie różnych książek, prac, analiz, które będą opisywać ten specjalny okres w światowej kulturze, który zdarza się teraz od czasów lockdownu, kiedy to po prostu bardzo wielu artystów zaczęła powstawać jakby kultura czasów lockdownu, sztuka czasów lockdownu i bardzo wielu artystów, którzy cały czas są twórczy, jakby nagle zaczęli robić zupełnie nowe rzeczy, zaczęli jakby od nowej strony się prezentować, właśnie między innymi po to, żeby utrzymywać kontakt z odbiorcami. I to też jest właśnie interesujące, że David Lynch taką potrzebę poczuł i że znowu chciał mieć taki bezpośredni kontakt. Pierwszy raz na taką skalę od czasu, kiedy robił davidlynch.com. I ten kontakt zresztą czasami jest naprawdę bezpośredni, bo Lynch poza tym, że nagrywa te wszystkie swoje rzeczy, że pokazuje jakieś te stare materiały archiwalne, jakieś filmiki, czy na przykład teledyski też, które gdzieś wygrzebuje i pokazuje, no to między innymi siedząc w tym swoim studiu też zgadza się czasami na udzielanie wywiadów, na przykład przez Skype'a i udziela go paru osobom, ale też jest taki jeden filmik, gdzie przez dość długi czas ubrany w marynarkę i na tle charakterystycznych dla siebie zasłon, odpowiada na pytania. Prosił internautów o to, żeby pytania zebrać i na te pytania odpowiadał. Warto też powiedzieć o tym, że niektórzy zauważają, że jak mówiłem o tym na początku, że David Lynch jest już takim klasykiem współczesnego kina, a właściwie jego Nestorem, to widać na tych filmikach, że David Lynch bardzo się postarzał w ostatnim czasie. Niektórych troszkę to martwi, jest dużo chudszy niż był zazwyczaj, jest tak ewidentnie starszy na twarzy, no to już jest starszy pan, więc też warto doceniać to, że mając już swoje lata i będąc w pewnej kondycji, jak kręcił trzeci sezon Twin Peaks, dużą część tego serialu kręcił będąc bardzo przeziębionym, będąc mocno kontuzjowanym po przewróceniu się, mimo to cały czas stawiał się na miejscu i tworzył swoją sztukę. No to jest człowiek, który, jak sam mówi, żyje art life, życiem artystycznym. Ten jego bunkier, to jego studio betonowe, jego styl życia, w którym sztuka jest zawsze na pierwszym miejscu, to jest właśnie coś, do czego zawsze dążył i właśnie od jakiegoś czasu ma możliwość życia w taki sposób, jak chce i tworzenia w taki sposób, jak chce. No i właśnie myślę, że trzeba bardzo doceniać tę jego niezwykłą inwencję i to, tą chęć tworzenia i tą chęć wchodzenia cały czas w jakiś dialog z rzeczywistością. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć też o rzeczy, którą David Lynch zrobił w ostatnim czasie, ale której nie ma akurat na David Lynch Theater, tylko jest dostępna na Netflixie. Plotki mówią zresztą, że David Lynch ma podpisaną umowę z Netflixem i planuje dla nich jakiś większy projekt, ale być może nie da się go na razie zrobić właśnie z powodu ograniczeń koronawirusowych. Czy to jest prawda, czy nie? David Lynch wypowiada się na ten temat bardzo enigmatycznie, tak jakby nie zaprzecza, nie potwierdza. Natomiast faktycznie na Netflixie możemy zobaczyć od jakiegoś czasu po pierwsze starsze, klasyczne produkcje Lyncha, między innymi Dune. Mam takie wrażenie, że Netflix zbiera filmy Lyncha. Głowy do wycierania też można zobaczyć z jego Były na autostradę i że chce mieć jakby całe jego portfolio w swoich zasobach. Ale też właśnie jest tam film, który tylko na Netflixie można zobaczyć, czyli film What Did Jack Do? No i to jest bardzo, bardzo abstrakcyjna rzecz, surrealistyczna, mocno. Z pewnością niewiele się z tego dowiemy, jak bardzo to jest czysty zbiór piór nonsensownych dialogów, a jak bardzo ma to jakieś głębsze znaczenie, no to oczywiście każdy będzie miał ten temat własne zdanie. Film 17-minutowy, w którym David Lynch troszkę się nabija z takich schematów kina noir, wszystko jest czarno-białe, dzieje się na stacji kolejowej i tam właśnie David Lynch przesłuchuje pewną małpkę, kapucynkę, która ma na imię Jack. No i Lynch, przesłuchując tę małpkę, oskarży ją o morderstwo. Małpka zaczyna opowiadać historię swojej wielkiej miłości do pewnej kury, i z tego być może wyniknęło to zabójstwo. W filmie pojawia się też piosenka, która przypomina takie piosenki typowe dla filmów Lyncha od czasu Eraserhead, od czasu Głowy do wycierania, kiedy pani z kaloryfera śpiewała piosenkę In Heaven. Potem mieliśmy też piosenki w Twin Peaks, piosenkę w Mulholland Drive. Zazwyczaj te piosenki opowiadają o utraconej miłości, o jakiejś wielkiej stracie i to również pojawia się w What Did Jack Do? Natomiast absolutnie absurdalne są w tym filmie dialogi. I co ciekawe, ten film powstał na zamówienie Fundacji Cartier, francuskiej fundacji zajmującej się sztuką współczesną, dla której David Lynch, która Davidowi Lynchowi wydała album z fotografiami aktów. To jest coś, co on też robi przez całe życie. Akty kobiece, nagie kobiety i fabryki, akty kobiece i dym. To jest coś, co on bardzo lubi robić. Między innymi też w fabrykach łódzkich tego typu fotografie tworzył. No i wydał właśnie taki album z aktami. Jego premiera miała miejsce w Paryżu w Fundacji Cartier i właśnie w tejże fundacji w czasie premiery książki w 2017 roku pokazał ten 17-minutowy film, nakręcony w roku 2016. I 2016 to był rok małpy w chińskim horoskopie i między innymi dlatego właśnie małpa w jednej z głównych ról. Natomiast paradoks polega na tym, że ten film był pokazywany we Francji, a on bardzo dużo traci w tłumaczeniu. Tak naprawdę najlepiej obejrzeć go w oryginale, ponieważ część surrealistycznej zabawy, która jest w tym filmie, wiąże się z językiem. Właściwie przez cały czas Jack, czyli małpa, która mówi elektronicznie zmienionym głosem Davida Lyncha i David Lynch przesłuchujący Jacka, mówią do siebie angielskimi idiomami. I te idiomy rozumiane czasami dosłownie napędzają jakby akcję i to jest taki jakby humor językowy, który w tym filmie się pojawia. I często Lynch wybiera takie idiomy, w których pojawiają się zwierzęta, na przykład elephant in the room, albo używa takiego sformułowania mów szczerze, czyli talk turkey. Ale to jest właśnie pewna taka zabawa, która jest zupełnie niewychwytna ani w polskich napisach, ani nie da się tego zrozumieć też pewnie po francusku, tak się domyślam. Więc to taki paradoks, że Lynch właśnie taki film stworzył i pokazywał go we francuskiej instytucji. Niemniej jednak no to też taki pokazuje to specyfikę Davida Lyncha i że cały czas bawią go takie surrealistyczne zabawy i chyba też tego troszkę od niego oczekujemy, to bardzo lubimy. Co David Lynch stworzy, czy faktycznie pokaże w najbliższym czasie jakąś kolaborację z Netflixem. Czy też będzie rozwijał te swoje pomysły, że tak powiem, chałupnicze, czyli właśnie będzie rozwijał się David Lynch Theatre, to zobaczymy. To z pewnością też w dużym stopniu zależy od tego, jaka będzie sytuacja na świecie i jak będzie się rozwijać sytuacja pandemiczna. W każdym razie na Davida Lyncha można liczyć. Codziennie ta regularność jest naprawdę niezwykła. Często się właśnie pisze o tym, że David Lynch ma regularność wrzucania filmików, no taką, że nie jeden profesjonalny YouTuber mógłby mu zazdrościć. Ja sobie też życzę i słuchaczom, żeby podcast audiowizualny również troszkę się nauczył regularności od Davida Lyncha. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Serdecznie polecam, żeby Lyncha oglądać, właśnie zaglądać do jego twórczości od takiej mniej oczywistej strony. David Lynch Theatre jest cały czas dostępny. What Did Jack Do? Na Netflixie można sięgnąć po książkę Room to Dream. Bardzo ciekawa. No i oczywiście można sobie przypominać klasyczne filmy Davida Lyncha, cały czas dostępne. A oczywiście audiowizualny jest na Facebooku i tam polecam, żeby słuchać, żeby też może sobie przypomnieć wcześniejsze odcinki. Jeśli ktoś dopiero teraz trafił na podcast, na YouTubie też jestem, więc są bardzo różne miejsca, gdzie możemy się kontaktować. No i oczywiście też zachęcam do tego, żeby zostawiać na Facebooku audiowizualnego komentarze i swoje wrażenia dotyczące podcastu. Mówiłem o tym, że teraz troszkę będę nadrabiał zaległości, więc całkiem niedługo kolejny odcinek, w którym od nieoczywistej strony powrócę do tematu, od którego zacząłem, audiowizualnego, czyli do tematu studia Ghibli. To wszystko przed nami. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.